takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 91. odcinek, którego patronem jest Żmigród, gmina od A do Z, która zaprasza do odkrywania uroków Doliny Baryczy, położona na Dolnym Śląsku, w sercu Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy, jest rajem dla turystów poszukujących spokoju w otoczeniu przyrody oraz idealnych warunków do uprawiania turystyki rowerowej i pieszej. Poznaj uroki Żmigrodu, a z pewnością będziesz tu wracać częściej. Patronami podcastu są też tradycyjnie Wakacje na Fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich turoperatorów. Wakacje na Fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz, oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zachęcam także do posłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube i do lajkowania facebookowej strony Jak nie zwiedzać świata. A dziś miejsce, z którym pierwsze skojarzenia to talibowie, terroryzm, dyskryminacja kobiet i góry. Afganistan. Z zachodu na wschód ten kraj na rowerze przejechał Paweł Małaszko. Witaj.
Witam.
Pasjonat podróży, odkrywania nowych miejsc oraz poznawania ludzi i kultur w najdalszych zakątkach świata. Od kilku lat rower stał się dla Ciebie najlepszym środkiem komunikacji w podróży. Masz za sobą zimową wyprawę rowerową dookoła Polski. Jako pierwszy człowiek w historii zrealizowałeś i zapisałeś na mapach GPS ten właśnie projekt. Często lubisz się gdzieś zgubić, bo wiesz, że będzie to kolejnym odkryciem. Jeszcze na gorąco, bo Twoja ostatnia rowerowa ekspedycja to było przejechanie Afganistanu, uznawanego za jedno z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Ryzyko z wjazdem do tego kraju było Twoją mocno świadomą i przemyślaną decyzją. To było najtrudniejsze w Twoim życiu podróżnicze wyzwanie?
Tak, to najtrudniejsze wyzwanie w moim życiu, ale nie pod względem fizycznym, ale pod względem mentalnym. W fizycznych warunkach byłem o wiele trudniejszy, chociażby nawet w Polsce, jeśli chodzi o niskie temperatury i warunki drogowe. Nie mówię już o Iranie i Afganistanie i Pakistanie, górach Karakorum. Tamten wysiłek fizyczny był o wiele trudniejszy, natomiast ta sfera mentalna, tutaj doszedłem już do sufitu i ciężko było dalej szukać przestrzeni na to, żeby się móc mentalnie gdzieś odnaleźć, zwłaszcza po kilku incydentach, jakie miałem właśnie w Afganistanie. Dlaczego Afganistan? Ano dlatego Afganistan, że uważam, że to jest w tej chwili jedyny moment, kiedy można wjechać do Afganistanu i go w miarę bezpiecznie eksplorować. W miarę bezpiecznie to znaczy, że na chwilę obecną talibowie nie zabijają, bo jesteśmy po 3 lata temu zakończyła się ponad 40-letnia wojna w Afganistanie. Najpierw to byli Brytyjczycy, Rosjanie, później wojska NATO i w tej chwili władzę przyjęli talibowie, którzy niepodzielnie i z bardzo dużym naciskiem na trzymanie wszystkich w ryzach zarządzają tym krajem, a uważam, że najlepszy moment, bo za kilka lat w moim odczuciu wróci sytuacja, która będzie napięta, bo albo ludzie wyjdą na ulicę, bo nie będą w stanie wytrzymać już tej presji terroru talibańskiego, a jeśli nie, to na pewno wejdą jeszcze jakieś siły zewnętrzne, które będą w sposób bardziej lub mniej humanitarny chcieli pomóc tej społeczności, która doświadcza na co dzień tego terroryzmu talibańskiego.
No właśnie, jak to jest z tymi talibami tak naprawdę? Pamiętam, jak kilka lat temu byłem na granicy Afganistan-Pakistan w Turham, tuż po wycofaniu wojsk amerykańskich i przejęciu władzy przez talibów. Rozmawiałem z wieloma Afgańczykami i o dziwo, wbrew temu, co przekazują światowe media, to wielu mieszkańców tego kraju Cieszyło się, że Amerykanie opuścili ich państwo i paradoksalnie bliżej im ze względu na kulturę, religię, obyczaje właśnie do talibów. Z jakimi ty opiniami się spotkałeś podczas swojego pobytu? I to nie tylko z opiniami, bo sam często spotykałeś i rozmawiałeś z talibami właśnie.
O takich opinii nie słyszałem. Słyszałem opinie takie, że jednak dobrze, że mówimy o tym jakby ostatnim etapie wojennym, działań wojennych w Afganistanie. Dobrze, że te wojska natowskie były, bo jednak i nie mówmy tutaj tylko o Amerykanach, bo drugim takim z największych kontyngentów był polski kontyngent w miejscowości Gazni. Przepotężna jednostka, miałem okazję widzieć ją z bliska. Więc jeśli chodzi o tą radość z opuszczenia Amerykanów, no to chyba występuje ona tylko w środowisku talibów i być może rodzin, które są powiązane z talibami, i to w takim również mentalnym formacie. Pozostała część społeczeństwa jednak woła o pomoc świata zewnętrznego i właśnie ja słyszałem dużo, jadąc do Afganistanu, i to już z tobą zgodzę, jadąc do Afganistanu słyszałem takie, albo miałem takie przeczucie, odczucie, że jednak wojska NATO, Amerykanie, interwencja, bo oni wszędzie chcą każdą ziemię i każdy majątek, bo Afganistan jest bardzo bogatym krajem, jeśli chodzi o złoża, i oni chcą na wszystkim trzymać łapę. Natomiast po wyjeździe i przejechaniu, jakby przeanalizowaniu już po wyjeździe z Afganistanu, to ta moja, ten sposób myślenia trochę się zmienił. Nie do końca jakby odwróciłem się od tej teorii, że jednak Amerykanie chcą być wszędzie i dla nich geopolitycznie ta ziemia jest bardzo dobra, bo raz, że jest bogata w złoża, a dwa, mają stałą bazę i kontrolę nad tamtą częścią świata, prawda? To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, oni naprawdę pomagali tej lokalnej społeczności w egzystencji i chcieli uwolnić ich z tego żelaznego, talibańskiego uścisku, który tak naprawdę w tej chwili tłamsi ten kraj i niszczy tych ludzi, niszczy tą społeczność.
Afgańczycy śmiało mówią o talibach, o życiu politycznym, społecznym w Afganistanie. Czy jest to dla nich temat tabu, bo boją się gniewu rządzących?
Oczywiście, że tak. Ci ludzie się boją. Oni się zwyczajnie na świecie boją. Ja sam zostałem dotknięty właśnie takim palcem talibańskim w tym takim niedobrym wymiarze. I ja wcale się tym ludziom nie dziwię, że ten strach panuje i nie dość, że patrzyli na mnie przez pryzmat być może szpiega, a być może wysłańca talibów, a być może wysłańca Amerykanów. Także ludzie mieli do mnie też takie bardzo ostrożne podejście i zanim mogłem z nimi swobodnie na pewne rzeczy porozmawiać, musiało upłynąć kilka godzin albo kilka dni, bo było tak, że spałem w mieście Herat i w Kandahar spędziłem po kilka dni i też ciężko było tych ludzi nakłonić do tego, żeby jednak się otworzyli. Na początku było to takie, że o, Taliban is good, Taliban is good. Natomiast na drugi, trzeci dzień, kiedy już wymieniliśmy jakieś swoje poglądy i nabraliśmy do siebie ciutki zaufania, to ci ludzie naprawdę się otwierali i mówili, ile złego dla ich rodzin, dla ich kobiet, dla całego wymiaru społecznego i gospodarczego talibowie robią źle.
Jakie najbardziej mrożące krew w żyłach opowieści ze strony Afgańczyków na temat talibów usłyszałeś?
Znaczy, wiesz co, może nie będzie to aż tak, że się leje krew, bo krew przestała się lać w tej chwili w Afganistanie, natomiast Afgańczycy błagają o pomoc, jeśli chodzi o tą sferę życia codziennego, prywatnego. Kobietom zostały odebrane całkowicie prawa do egzystencji w społeczeństwie. W tej chwili mogą uczyć się tylko do 7 roku życia. Kobiety nie mogą pracować, nie mogą wychodzić na zakupy, nie mogą otrzymywać kwiatów od swoich mężczyzn, nie mogą chodzić na spacery, nie mogą żyć i uczestniczyć normalnie w życiu codziennym. Coś, czego nie było właśnie przed przejęciem władzy przez talibów. Jak były wojska natowskie, leciała muzyka w radiu. Ludzie mogli wychodzić na spacery, kobiety mogły pracować, kobiety się edukowały, one były prawnikami, były wykładowcami, kobiety były lekarzami, pracowały i brały udział czynny w budowaniu i w odbudowie kraju. Natomiast na dzień dzisiejszy talibowie całkowicie wykasowali kobiety z życia codziennego. I ludzie jednak o tym pamiętają i widzą, jaka robi się zapaść gospodarcza i zapaść społeczna, jeśli chodzi właśnie o tą sferę taką z egzystencji społecznej. Ja bardzo często jakby obrazuję to w ten sposób, że państwo jest takim organizmem. Wyobraźmy sobie, że państwo jest tobą albo mną, prawda? Jesteśmy ciałem. Jesteśmy tak skonstruowani, jak jesteśmy, czyli mamy głowę, mamy dwie ręce, mamy dwie nogi, oczy, uszy, prawda? I jakby my całością potrafimy coś zrobić, tak? I całym swoim organizmem używamy go do budowy swojego życia i do przeżycia go. Natomiast i tak samo wygląda państwo. Wyobraźmy sobie, że państwo jest takim ciałem. I kobiety i mężczyźni w tym procesie uczestniczą, prawda? Jedno ciało i drugie ciało buduje. No to wyobraźmy sobie, że w tej chwili obcinamy sobie, amputujemy sobie jedną rękę, amputujemy sobie nogę, wydłubiemy sobie oko, obetniemy ucho i stajemy się kalekim, prawda? Nie jesteśmy w pełni sprawni do funkcjonowania i jakby do rozwoju. I tak samo właśnie wygląda w tej chwili Afganistan. Tą obciętą ręką, nogą, uchem są kobiety. To państwo jest dla mnie w tej chwili państwem takim upadłym. Nie potrafi się jakby podnieść w tej chwili po tym wszystkim, co po tych wszystkich restrykcjach, jakie talibowie na nich narzucili. I brak kobiet, czyli tych organów w budowaniu kraju, powoduje to, że ten kraj się przewraca.
Rzeczywiście te liczby są dramatyczne. Sytuacja kobiet zamieszkujących Afganistan jest, delikatnie mówiąc, bardzo zła. Szacuje się, że nawet 85% Afganek regularnie doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej. Wiele kobiet w dalszym ciągu zmuszana jest do małżeństw, a każdego roku niemal 2000 kobiet próbuje popełnić samobójstwo.
I ja się jakby podpisuję się, jeśli ktoś by mi powiedział: Paweł, jak myślisz, czy to się może wydarzyć w Afganistanie, to o czym teraz powiedziałeś? Ja powiem tak, jak najbardziej. Jakby wcale się nie dziwię temu. Kobiety są w tej chwili, nie wiem, czy to puścimy na antenie, ale są traktowane gorzej niż kozy.
Nie ma cenzury, więc pójdzie.
Nie ma cenzury. Naprawdę, są gorzej traktowane niż kozy, a one są niżej w hierarchii domu i gospodarstwa domowego jak kozy. Mężczyźni, ja spałem kiedyś, tylko podczas tej wyprawy na jednym z posterunków talibów, zostałem przez nich zatrzymany i niewypuszczony już poza ich obóz ze względów, w cudzysłów ujmę to, bezpieczeństwa, bo było już późno i jakby zatrzymali mnie na swoim posterunku i kazali mi tam spędzić noc. I pytałem się tych mężczyzn, czy macie rodziny? No, no mamy. No to dlaczego ty do domu nie idziesz? Bo ja tutaj mieszkam. No ale masz żonę i dzieci? No mam żonę i dzieci. To dlaczego ty do nich nie chodzisz? Ja chodzę tam, jak mi się chce seksu.
Ty bezpośrednio doświadczyłeś tego przedmiotowego traktowania kobiet przez talibów, wręcz jako towar. Ojciec jednej z małoletnich Afganek zaproponował ci swoją córkę za żonę.
Nawet nie tyle, że ożenić się, tylko kupić ją. Sytuacja miała miejsce na takim bezdrożu, gdzieś na pustyni, mała osada i sklepik przydrożny. Sklepik, żeby zobrazować, to jest po prostu zwykła lepianka, do której się wchodzi, ściągając buty na zakurzony dywan, i wchodzi się do takiego sklepiku. Przed tym przed tym sklepem były trzy dziewczynki w wieku, myślę, jedna 10 i dwie może 12-13-letnie. I jak to wchodząc do sklepu, po prostu dzieciaka w głowę, po głowie pogłaskałeś, i, czy tam za ramię chwyciłeś i powiedziałeś salam. I to były córki sprzedawcy. Wychodząc jeszcze zamieniliśmy dwa słowa i też położyłem tej dziewczynce rękę na głowie. Dla niego to była oznaka, że ja chciałbym kupić to dziecko i wywieźć z Afganistanu. I za marne jakieś dolary ci ludzie są gotowi sprzedać swoje dzieci. Ja wiem, dlaczego oni po pierwsze chcą mieć pieniądze w domu, po drugie tych dzieci jest na tyle, że oni nie są w stanie ich wychować, a po trzecie chcą też zapewnić lepszy jakiś byt temu dziecku. Nie zważając na to, czy on będzie, czy nie będzie, tak? No jestem Europejczykiem, może trochę inaczej mnie postrzegali i jakby mieli inne wyobrażenie o tym. Natomiast ja, tak jak powiedziałeś, tam kobiety nie mają wartości. One są naprawdę tam w tej chwili bardzo mocno uciemiężone i bardzo mocno stłamszone egzystencjalnie i społecznie.
Do dziś afgańskie prawo zezwala na tak zwane morderstwa honorowe. Ofiarami są bardzo często kobiety, które według rodziny postąpiły nieczysto i zhańbiły własny ród.
Tak, tak jest i nie tylko to jest w Afganistanie, ale również to można przypisać do Pakistanu. W Pakistanie również takie morderstwa są dopuszczalne i sąd wtedy jakby uniewinnia, jeśli się uzasadni w odpowiedni sposób, uniewinnia zbrodniarza i mordercę.
Ze względu na to postrzeganie i traktowanie kobiet w Afganistanie, ty miałeś jakąkolwiek możliwość nawiązania kontaktu, dialogu z płcią przeciwną? Pamiętam, jak będąc w Afganistanie, młode dziewczyny chciały sobie zrobić ze mną zdjęcia. Otoczyła mnie kilkuosobowa grupa z telefonami, żeby strzelić sobie selfiaka. Nie widziałem w tym nic złego. Śmiechy, chichy, pozytywny nastrój. Nagle słyszę, jak ktoś biegnie w naszą stronę i krzyczy po angielsku, że jakim prawem ja robię sobie wspólne zdjęcia z jego rodaczkami. A to był żołnierz pakistański. Mocno mi się oberwało, a jeszcze bardziej zostały zrugane te biedne, przestraszone dziewczyny.
No to byłeś lucky guy, powiem ci szczerze, bo ja w całym Afganistanie, przepraszam, w Pakistanie, wyjdźmy na chwilę poza Afganistan, w całym Pakistanie po 3 tygodniach podróży przez ten kraj, jak zjeżdżałem już z granicy pakistańsko-chińskiej, czyli z przełęczy Hunjarapas w doliny do Islamabadu, poczułem, że coś w mojej głowie się nie zgadza, coś się dzieje nie tak i po jakimś czasie doszedłem do wniosku, że ja nie widzę w ogóle kobiet. I to był jakby dla mnie taki mentalny obraz tego, jak wygląda ten kraj. Natomiast jeśli chodzi o Afganistan, to byłem chyba szczęściarzem i ja nie wiem, czy ktokolwiek będzie miał jeszcze taką możliwość, żeby zobaczyć kobietę i zamienić z nią dwa słowa. To była jedna, jedyna kobieta podczas takiego pobytu w szpitalu, gdzie miałem nocleg, bo spałem również po szpitalach, i żona dyrektora przyszła i przywitała się ze mną i zamieniliśmy parę zdań. Dla mnie to było całkowicie nie do pojęcia. Myślę, że gdyby wiedzieli o tym talibowie, to na pewno miałaby baty ona i jej mąż.
Dyskryminacja kobiet to jeden z wielu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy tego kraju. Afganistan zaliczany jest do grupy państw najsłabiej rozwiniętych na świecie. Szacuje się, że nawet ponad 20% ludności żyje w skrajnym ubóstwie. Jest tam też bardzo słaby dostęp do opieki medycznej, a także niski poziom wykształcenia większości obywateli.
Tak, tak tam jest. I jakby to, w jaki sposób podchodzą też talibowie do tej sfery społecznej, w ogóle nie dziwi, że cyfry pokazują to, co pokazują. Jeśli chodzi o sferę gospodarczą, to taka ciekawostka. Afganistan jest największym producentem heroiny na świecie. 80% światowego rynku heroiny pochodzi właśnie z Afganistanu. I talibowie po przejęciu władzy powiedzieli, no nie można, bo religia nasza na to nie pozwala. To jest używka, to jest narkotyk. Absolutnie zabraniamy uprawy heroiny na terytorium całego Afganistanu. Szybko zweryfikowali to, bo z jednego hektara zboża, jeżeli udało im się uzyskać, nie wiem, 50-100 dolarów, otrzymywali taką zapłatę, no to z jednego hektara maku czy tam heroiny, tak, jako produkt finalny, otrzymywali $1,000,000. Talibowie z czegoś muszą się utrzymywać, więc lekko, a może i bardzo przymknęli na to oczy i pozwalają na ten proceder w dalszym ciągu. I jakby to jest największa gałąź gospodarcza, czyli narkotyki w tej chwili w Afganistanie. Reszta jest na dnie, leży.
A czemu oni się na co dzień zajmują? Pasterstwo?
Pasterstwo. I zajmują się wszystkim i niczym. W Herat, jak spałem, właśnie u tego mężczyzny, którego poznałem za pośrednictwem tego Chińczyka, on zajmował się sprzedażą używanych opon do samochodów ciężarowych i do autobusów. I byłeś w Azji, wiesz jak to wygląda. Jak jest strefa mechaników samochodowych, to jest cała ulica mechaników samochodowych i tamtych warsztatów jest 50 i każdy sobie żyje. I jak ci się zepsuje auto, to wiesz na jaką ulicę masz pojechać, a nie szukać po całym mieście. Jak jest strefa, załóżmy, warzywna, no to jedziesz po warzywa też w pewne miejsce miasta albo po pralkę, czy jakiś inny sprzęt AGD, czy jakikolwiek inny sprzęt. Sprzęty możesz sobie kupić w danej strefie. Natomiast tak, ci, co mają sklepy, no to żyją ze sklepów. Albo starają się żyć ze sklepów. No bo wiadomo, że ten handel jest taki, jaki jest, bo ludzie nie mają pieniędzy. Zbieractwo, pasterstwo, uprawy, praca na plantacjach heroiny. Czyli tych maków i tych wszystkich innych pochodnych, starają się żyć jakkolwiek chwilą. Ciężko tam jest z pracą. Tam jest naprawdę bardzo duże bezrobocie w tej chwili i to jest to, co mówię, to jest na dzień dzisiejszy to jest upadłe państwo. Jeśli ktoś prowadzi jakąś firmę, to on raczej bardziej udaje, że prowadzi tą firmę, niż ją prowadzi.
Ta bieda rzeczywiście wszędzie kłuje w oczy w Afganistanie?
Na każdym kroku. Tylko po przejechaniu, już po przekroczeniu granicy Iranu, gdzie wydaje nam się, że Iran jest dla nas bardzo egzotycznym krajem, bo jest. Nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy bardzo inni kulturalnie. Wjeżdżając do Pakistanu, od razu widać to ubóstwo, od razu widać biedę. I brak wszelkich takich dobrodziejstw, z których my korzystamy. Oni nie mają wody w kranie. Oni nie mają elektryczności. Oni nie mają ogrzewania. Jeśli jest woda w kranie, to jest w mieście, ale ta woda jest zimna. Jeśli jesteśmy w mieście, pojawia się prąd, ale raz na 3 godziny albo na 4, zależy na ile rząd pozwoli włączyć. Jeśli są solary w dużych miastach, takich jak załóżmy Herat, Kandahar i Kabul, no to jeśli kogoś stać na solar, no to albo państwo wyposażyło, czy tam osiedle, no to okej, tego prądu troszeczkę masz, jakąś tam taką malutką żaróweczkę możesz zaświecić i to wszystko, czym dysponujesz. Czyli ten poziom życia jest zupełnie odmienny od tego, co tutaj mamy i to pokazuje po powrocie, jak bardzo dobrym położeniu jesteśmy my tutaj w tej części świata.
Jak czasami nie doceniamy tego, co mamy.
Bardzo nie doceniamy.
Często byłeś zapraszany przez afgańskie rodziny do środka, żeby zobaczyć, jak oni mieszkają?
Jeśli chodzi o domy, nie mogę. Ja nie miałem wstępu do domu. Musimy pamiętać o tym, że nikt z zewnątrz nie może mieć dostępu do strefy tam, gdzie żyją kobiety. Jest podział na strefę męską i na strefę żeńską, rodzinną, tak to nazwijmy. W strefie rodzinnej mężczyzna jest gościem, gospodarzem tam jest kobieta i mężczyzna jakby nie ma prawa tam nic nie, do powiedzenia. On wchodzi i on jest gościem w tym domu. Natomiast jest jeszcze taki pokój gościnny, i w którym przebywają tylko mężczyźni. Jeśli się odwiedzają, to tylko mężczyźni w danym pomieszczeniu i żadna kobieta nie ma dostępu do tego pokoju. Ona nie wie, co tam się dzieje. Więc zwiedzanie domów w Afganistanie ograniczało się dla mnie tylko do wizyty w tych pomieszczeniach, w których mogli przebywać tylko mężczyźni. Z reguły jest to pokój, pusty pokój z dywanem na podłodze i z poduchami takimi okalającymi obwód całego pomieszczenia. I to wszystko, jeśli chodzi o załatwianie swoich potrzeb fizjologicznych, no bo nie oszukujmy się, śpiąc w Herat, byłem w takim pokoju gościem przez 3 dni, no to miałem jakiś wychodek na zewnątrz, jeśli chciałem umyć zęby, no to wychodziłem też na dziedziniec i z butelką wody po prostu myłem sobie zęby, a jeśli chciałem się wykąpać, to po prostu szedłem do publicznych łaźni, które są bardzo popularne w Afganistanie i z których mogłem sobie korzystać i tam mogłem zrobić sobie przepierkę, mogłem się wykąpać, natomiast tej strefy domowej nie widziałem.
No właśnie, gdzie ty się tam najczęściej zatrzymywałeś po drodze?
Wiesz co, to było na mega spontanie wszystko, jeśli chodzi o noclegi. Pierwszy nocleg miałem w Herat i to tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze w Iranie spotkałem takiego Chińczyka, który podróżował przez Afganistan i powiedział mi: słuchaj, jak chcesz mieć pierwszy zaczep jakiś w Afganistanie, no to masz tutaj do Herat, takiego gościa poznałem, może się dogadacie, może coś ci pomoże. Więc będąc jeszcze w Iranie, do niego zadzwoniłem i zaprosił mnie do siebie, jakoś udało nam się odnaleźć, a później to już czysty przypadek, wjeżdżałem na stacje benzynowe, wjeżdżałem do szpitali, wjeżdżałem do jednostki UNICEF-u, spałem w jednostkach talibów, w meczetach, w różnych miejscach. Starałem się unikać spania na dziko, gdzieś wjeżdżając w pustynię, no z takich względów bezpieczeństwa. Przeczytałem przed wyjazdem do Afganistanu, że po tej 40-letniej wojnie sami Rosjanie w gruncie zostawili 10 milionów min. Ktoś obliczył, że to jest na kilka tysięcy lat rozbrojenia tego i naprawdę świadectwem tego, że te miny tam są, jest bardzo duży odsetek kalekich mężczyzn, dzieci, którzy nie mają kończyn dolnych, po prostu są pourywane przez te miny. Część z nich, tych miejsc na pewno jest już oczyszczona przez chociażby pasterzy, tak, i przez ich owce. Ale nigdy nie wiem, oni wiedzą, gdzie się poruszać. Ja tego nie wiem, bo to nie jest moja ziemia, więc wolałem unikać jakichś zewnętrznych, pustynnych przestrzeni, gdzie mogły odbywać się walki, a w takim obrębie się poruszałem.
Ale tam są jakieś specjalne znaki ostrzegające przed tymi minami, czy to jest wolna Amerykanka?
Wolna Amerykanka, kto by się tam tym przejmował? Nie, to po co?
Wszyscy na twojej drodze przyjmowali cię z otwartymi rękoma? Byli pozytywnie nastawieni?
Tak, jeśli chodzi o Afgańczyków, to bardzo przyjazny naród. Jeśli chodzi, mówię o tą lokalną społeczność, wykluczając talibów, bo ich nigdy nie polubię, to ci ludzie są naprawdę bardzo otwartymi, bardzo takimi przyjaznymi ludźmi. Musimy pamiętać też, że dla nas, ja jadąc tam, też byłem podekscytowany tym, że jadę do świata, którego tak naprawdę wielu ludzi nie zna. Który cały czas pozostaje do odkrycia. Ja to robiłem, bo chciałem odkrywać, bo chcę odkrywać, tak? Pojechałem tam po to, żeby poznać nie tylko geograficznie ten kraj, bo uwielbiam takie klimaty, jakie tam panują, ale też chciałem poznać ludzi. I to działa w dwie strony. Ci ludzie też chcą poznać mnie, bo dla, myślę, nie wiem, czy 100%, ale 99,9% byłem pierwszym turystą, którego oni widzieli.
Tak jak ja, będąc w Pakistanie, zastanawiałem się, czy oni są dla mnie bardziej egzotyczni, czy ja dla nich.
Dokładnie. Ale to ja mówię, to działa w dwie strony, bo musimy zawsze spojrzeć na to, jakby odwrócić tą sytuację, odwrócić tą rolę. Oni mają jakby... My mamy troszeczkę jesteśmy inaczej już nastawieni względem turystów, którzy przyjeżdżają do nas, bo my jesteśmy już jednak ludźmi, którzy poznają inne kultury, bo podróżujemy, bo mamy wolny kraj, mamy takie możliwości finansowe.
Mamy okna na świat, mamy, żeby dowiadywać się o innych.
I nauczyliśmy się żyć z innymi kulturami, my, i wiemy, jak do nich podejść, czy jakby zwyczajnie ich obserwujemy. Czy uśmiechniemy się do nich, tak? Nauczyliśmy się relacji, budowania relacji z innymi ludźmi, z innych krajów. Natomiast oni, to Afgańczycy, to są ludzie, którzy urodzili się w wojnie. Tam nigdy nie było turystyki zewnętrznej, więc oni nie mieli możliwości nauczenia się obcowania z turystą, z podróżnikiem. I tak jak oni żyją w swoim społeczeństwie, tak próbują nas traktować. Czyli jak jadę rowerem, to on aż mnie szarpał tak za rękaw, że ja spadałem prawie z tego roweru po to, żeby dotknąć mojej skóry, żeby dotknąć mojego ekwipunku, podać rękę, zrobić sobie ze mną zdjęcie. Oni się nie nauczyli tego i poprzez to są bardzo agresywni, tacy nachalni. Ja nie mogłem sobie normalnie kupić wody, bo od razu w przeciągu 30 sekund miałem wokół siebie 30 Afgańczyków, a zaraz za nimi lecieli talibowie, no bo jest zbiorowisko, to pewnie coś się wydarzyło, no i już kałachy wchodziły i rozganiały tłum. No tak to wyglądało.
Pytanie, które regularnie zadaję swoim gościom. Czy były jakieś miejscowe obyczaje, nietypowe zachowania, które zrobiły na tobie wrażenie?
Wiesz co, ten obraz trochę mi się zamazał już teraz. Nie wiem, czy coś takiego bardzo charakterystycznego widziałem. Bardzo dużo ludzi jest w tych miejscach takich, ale to wszędzie w Azji jest. Jak pojedziemy do Iranu albo pojedziemy do Pakistanu, to tam już w ogóle ta liczba populacji jest o wiele bardziej uwidoczniona, jak my tutaj mamy w naszych miastach i w Europie. Cały czas ten obraz braku kobiet przewija mi się przez głowę i cały czas gdzieś mi się to wałkuje. Jednak my jesteśmy inaczej, nasza mentalność i psychika jest inaczej troszeczkę nakręcona i nastawiona. Ja cały czas odczuwam, nie to, że brak, no bo to nie o to chodzi, żeby wiesz, obcować z kobietą, ale po prostu ten wzrokowy deficyt jakby no, bardzo dużo wzbudza we mnie emocji, tak? To znaczy, nie to, że emocji, daje mi mocno do myślenia, bo jadąc przez kilka tygodni i obcujesz tylko z facetami, cały czas z facetami i nic więcej się nie zmienia, no to jednak włącza się później jakiś taki deficyt w głowie, że jednak nie ma tego pierwiastka kobiecego gdzieś wokół nas.
Tam rzeczywiście wszędzie jest tak niesamowicie tanio?
Tam jest bardzo tanio. Tam jest bardzo tanio, dla nas jest tam bardzo tanio. Ja nie czuję się jak, ja nie chcę jechać jak, ja nie chcę budować podziałów. W Afganistanie operuje się tylko gotówką, no bo tam jakby tej sfery bankowej kart płatniczych nie ma w ogóle. Nie ma w ogóle. Jeśli chcesz, można robić międzynarodowe przelewy, ale to jest tylko może w 3-4 miejscach, może w 5 w całym Afganistanie i to w tych dużych miastach. No bo jakieś tych transakcji muszą dokonywać, kupując coś z Chin, jakieś towary. Robią to za pośrednictwem przelewów i dolarów, które w żywej gotówie wywożą do Chin. Natomiast nie czułem się, ja nie chcę budować żadnych różnic właśnie między nami, bo nie o to mi chodzi w moich wyprawach. Ja chcę żyć tak jak oni, jak ich nie stać na to, żebyśmy poszli gdzieś do jakiejś knajpy albo zjemy po prostu ciecierzycę na fast foodzie na ulicy, no to jemy tą ciecierzycę razem i ja nie chcę w ogóle pokazywać, że mam pieniądze jakiekolwiek przy sobie i nie chcę się z tym obnosić. Ja chcę być taki jak oni.
Ale sporą porcję gotówki zamieniłeś sobie przed wjazdem do Afganistanu.
Jechałem tylko z dołkami. Zabrałem ze sobą dolary i powiem ci szczerze, cała wyprawa, będąc tam, od wylądowania w Teheranie do wylotu z Karachi w Pakistanie, na wszystko wydałem chyba 3,5 tysiąca złotych, półtora miesiąca pobytu.
Temat talibów w zasadzie od początku przewija się w twoich opowieściach. Jak często miałeś okazję spotykać przedstawicieli tego fundamentalistycznego ugrupowania islamistycznego, którzy w opinii świata są zwykłymi terrorystami i mordercami?
Miałem spotkań może 30 dziennie z talibami i to takich naprawdę spotkań, bo jadąc przez Afganistan rowerem, ludzie mówili, że jestem świrem trochę i sami talibowie też nie dowierzali w to, że można. Często brali mnie za jakiegoś szpiega, być może, no bo taki mają mental, oni się urodzili w wojnie i całe życie walczyli z opozycją, w cudzysłów to ujmijmy, bardzo szeroko pisaną. Więc tych kontroli miałem dziennie, od 20 do 30 kontroli dziennie przez talibów. Na różnych posterunkach.
Checkpointach.
Podjeżdżali do mnie na motorach, bo gdzieś mnie tam ze wsi wypatrzyli. To ktoś doniósł na mnie, jak byłem w jednostce UNICEF-u, że jest Europejczyk i pojawili się talibowie wieczorem i rano, żeby prześwietlić moje dokumenty i sprawdzić rano, czy ja aby wyjeżdżam i czy żyję i czy wszystko jest tak, jak oni chcą wiedzieć, więc tak to wyglądało i jakby do pewnego momentu stało się to dla mnie taką codziennością i akceptowałem to i akceptowałem talibów, ale tylko do pewnego momentu. Później karta się odwróciła i było już tylko bardzo źle.
Pewnie niechętnie do tego wracasz, ale opowiedz nam najbardziej dramatyczną historię, która spotkała cię z talibami.
Wyjeżdżając z miasta Kandahar, dojechałem do takiej małej, byłem już na pustyni, na takiej małej osadzie Daman. Ona się tak nazywa. I przejeżdżając tą autostradą, przy tej osadzie po prawej stronie była taka tablica upamiętniająca podziękowanie społeczności afgańskiej dla Chin za wsparcie w odbudowie kraju. I to był jeden z niewielu napisów w języku angielskim, więc zawinąłem na kole, zatrzymałem się na chwilę przy tej tablicy, zacząłem czytać i zaczął do mnie krzyczeć i wołać mnie talib, który siedział przy bramie wjazdowej do tej osady, którego minąłem wcześniej, i zaczął już do mnie wymachiwać karabinem, że mam wrócić do niego. Wiedziałem, że to jest talib, bo tylko talibowie noszą karabiny, długą broń w Afganistanie oficjalnie, więc nie miałem wyjścia. Podjechałem tam do niego, pokazałem mu taki specjalny żelazny list, który otrzymałem w Herat, później właśnie w Kandahar. Nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Musimy pamiętać, że 75-80% społeczności jest nieczytatych.
Żelazny list, czyli?
No, zaraz do tego dojdziemy. Dokończę historię. I wyciągnąłem ten taki żelazny list. Nawet nie chciał na niego spojrzeć. Wykonał telefon. Po jakichś 5 minutach wpadł taki talib z turbanem na głowie. Jeden, a drugi to był antyterrorysta też z kałasznikowym, z długą bronią. Szybkie odepchnięcie, to ułamek sekundy był. Szybkie odepchnięcie mnie siłowe od roweru, popychanie, od razu dwie lufy na mnie, ręce do góry, wycofanie. Żadnych argumentów nie mogłem użyć. Oni nie mówili po angielsku. Ja tylko pokazywałem na telefon, który był na pulpicie mojego roweru, na kierownicy i krzyczałem phone pashto, czyli chciałem mu jakby dać do zrozumienia, że zadzwonię do kogoś, kto mówi w jego języku, w języku pashto i jakby w ogóle nie robiło to na nim wrażenia. Pod lufami karabinów zostałem doprowadzony do tej osady za taki wielki betonowy mur na taki dziedziniec, gdzie było około takim, myślę, 15 talibów, którzy zaczęli mnie tam popychać, bić. No zrobiło się bardzo gorąco. Rozebrali mi z roweru dwa telefony, zabrali mi paszport, zabrali żelazny list i było bardzo ostro. No ja doszedłem już do takiego momentu, że oparłem się o ten mur betonowy, zjechałem i tak sobie pomyślałem, że mam włączony GPS, no to chociaż punkcik po mnie zostanie na mapie, będą wiedzieli, gdzie się skończyłem, tak? I naprawdę sytuacja była bardzo napięta, poziom agresji talibów może nie był bardzo wysoki, ale był wysoki, na tyle wysoki, że ta świadomość o tym, co słyszymy tutaj w Polsce o talibach i o ich brutalności,
że są bezwzględni.
Że są bezwzględni, ona do mnie dotarła. I jakby byłem przekonany, że może to się skończyć różnie. Zostałem później doprowadzony do takiego ich, jeszcze jednego, do takiego pomieszczenia, do budynku, w którym było w takim pokoju, o którym wspominałem wcześniej, pusty, z poduchami dookoła i z dywanem. Tu jeszcze koza taka grzewcza była na środku tego pokoju. Było kolejnych 15 talibów. I usłyszałem po chwili, i oczywiście podniósł się taka wrzawa, podniósł się krzyk i usłyszałem: usiądź koło mnie, w języku angielskim. I tak sobie wyobraziłem, jakbym nosił na sobie całe pasmo gór Karakorum, które widziałem, i za jednym puknięciem te wszystkie góry skruszały i spadły z moich barków. I chyba wtedy uroniłem nawet taką łzę szczęścia. Chyba, nie, ja nie wiem, czy ona, nawet nie potrafię opisać tych emocji. Ich było tak wiele w tamtym momencie. Usiadłem koło tego człowieka, zapytałem się, czego ty chcesz ode mnie, dlaczego wy na mnie napadliście. On mi mówi: ja chcę cię sprawdzić. I ja tak sobie pomyślałem: okej, ale przecież ja nie mam przy sobie żadnych dokumentów, bo wszystko mi rozebrali. A tam 30 chłopa. I tak popatrzyłem po tych mężczyznach. Gdzieś zaczęła mi powoli wracać ta świadomość i jakby mózg zaczął wracać na właściwe tory. I tak mówię: aha, ten zabrał moje telefony, ten ma mój list żelazny, ten ma mój paszport. I pokazałem mu palcem, wskazałem, no i on do nich się odniósł właśnie w języku paszto i przynosili mu jak dary, kładli przed nim te moje fanty, które mi rozebrali. Po jakichś tam 10-15 minutach sprawdzania, robienia zdjęć i wypytywania zadał mi pytanie: zjesz ze mną obiad? Oczywiście odmówiłem i poprosiłem, żeby mnie odstawili na highway, czyli na tą autostradę, i autostradę nazwijmy to w cudzysłowie, bo nie mogę teraz obrazków żadnych pokazać tego, ale to jest jeden wielki sznur szczątków asfaltu z szeregiem lejów po bombach, po walkach, tam nic nie zostało naprawione. Więc odstawili mnie i musiałem przez 2 dni bardzo mocno pracować właśnie nie nad swoją fizyką, tylko nad mentalem. Byłem totalnie zniszczony. Zniszczony te nie wiem, tam 25 do pół godziny czasu spędzonego tam w tym bardzo głośnym i takim, no nawet no, odczułem to też fizycznie, tak, no bo popychanie tymi lufami, bicie lufami, łapaniem za ręce, próbą wykręcenia tych rąk, no to jest takie mocne przeżycie. Ze świadomością jeszcze, że nie ma tam żadnej europejskiej placówki dyplomatycznej.
To był najbardziej dramatyczny moment w twoim życiu?
Mentalnie tak. Ja naprawdę jadąc, szykując się do każdej wyprawy, moim zdaniem 75% powodzenia każdej ekspedycji, każdej wyprawy, to jest głowa, to jest mental. Sprzęt możesz wymienić, oczywiście on odgrywa rolę, przygotowanie fizyczne, ono odgrywa też rolę, ale tylko jakby w początkowym etapie wyprawy, bo eksploatując ciało przez 3 miesiące na rowerze i codziennie pokonując po 100, 150, 200 kilometrów, przez 3 miesiące nie jesteś w stanie utrzymać formy. Jest amplituda, wznosi się ta forma i opada, i ona znowu wznosi się i opada. 3 miesiące utrzymać się w formie na top szczycie nie ma takiej możliwości. Natomiast sztuką jest to, żeby to wszystko łatała głowa i trzymała głowa ten cały trud. I jeśli chodzi o tą sferę mentalną, nie miałem nigdy... No nie, ja tutaj już, tak jak powiedziałem wcześniej, do sufitu doszedłem.
Miałeś w głowie najgorsze, czyli wprost mówiąc, że za chwilę mogą cię zabić?
Tak, miałem. Dlatego mówię, że to jest to, co powiedziałem, że najwyżej zostanie po mnie jakiś ślad na GPS-ie, tak? Gdzie się urwał. Jakby głupia myśl, prawda? No bo każdy się czegoś chwyta. Ja się w tym momencie chwyciłem GPS-u, no bo nie byłem w stanie zadzwonić do żadnego ambasadora, ani do żadnego dyplomaty polskiego czy europejskiego w Afganistanie, bo tam takiego nie ma. Więc brałem pod uwagę to, że to może być ten mój kawałek podłogi.
To wydarzenie zdeterminowało twój dalszy pobyt. Pojawiła się od razu w głowie taka myśl, żeby jak najszybciej opuścić Afganistan?
Oczywiście, że tak, tylko nie miałem takiej przestrzeni. Bo nie miałem jak się stamtąd ewakuować. Najbliższym miastem, do którego dojeżdżałem, dużego, większego miasta, było Ghazni, przez które przemknąłem się nocą, żeby nie być zauważonym przez talibów. Zostałem gdzieś na obrzeżach miasta przenocowany i rano wypchnięty poza miasto, tylko po to, żeby nie konfrontować się z talibami, bo właśnie w Ghazni był największy polski kontyngent i jak społeczność lokalna właśnie w Ghazni bardzo dobrze kojarzy Polaków, bo pomagaliśmy, dając dzieciakom ołówki, żywność, odzież, kartki, papieru nawet do pisania czy do rysowania dla dzieciaków. To były dla nich turbodary. Tak talibowie wspominali nas źle.
Bo no traktowali nas jako najeźdźców, jako wrogów.
Dokładnie, dokładnie, więc nie miałem jak się ewakuować z Afganistanu. Takie były moje pierwsze myśli. Paweł, co teraz? Tak, mam jeszcze 500 kilometrów do Kabulu i jestem 400 kilometrów od 400 kilometrów od Herat, tak? Więc w jedną i w drugą stronę po 500 kilometrów do granicy. Jak tutaj się teraz ewakuować? Ciężko było. Mogłem próbować złapać jakiegoś stopa, żeby mnie podwiózł i jakby trochę się zakamuflować, nie być już na takiej, w tej ciągłej ekspozycji i cały czas naciskany przez talibów, bo to nie było tak, że ja wyjechałem i na ten dzień konfrontacja z talibami się skończyła. Nie, bo ja przejeżdżałem przez kolejne posterunki, bo ja mijałem kolejnych talibów na motorach i oni się zatrzymywali, podjeżdżali do mnie i mnie dalej kontrolowali. Oni nie wiedzieli, co się wydarzyło i co się dzieje z moim mentalem na ten dzień, więc na te dni. Więc musiałem zrobić bardzo głęboki reset mojej głowy. Musiałem wspiąć się na wyżyny moich możliwości, jeśli chodzi o tą sferę mentalną i to wszystko poukładać tak, żeby móc kontynuować.
Tych codziennych spotkań z talibami, jak mówiłeś, było bardzo wiele. Ty po pewnym czasie już z daleka byłeś w stanie rozpoznać, że to talib. Czym oni się różnią od zwykłych Afgańczyków? Jakie oni mają cechy charakterystyczne?
Nie ma. Broń. Broń, bo oni ubierają się wszyscy bardzo podobnie. Wiesz co, może po sposobie mowy ciała. talibowie.
Bardziej pewna siebie, tak, agresywna.
Oni są bardziej pewni siebie. Oni są tak samo ubodzy, tak jak reszta społeczeństwa. Ja się też zapuściłem w taką rozmowę. Troszeczkę pociągnąłem za język jednego z talibów. I to był zastępca komandora, bo akurat on mówił po angielsku, bo trzeba pamiętać, że tam jak ktoś mówi po angielsku, to jest naprawdę high level. I rozmawiałem z nim i pytam się go, słuchaj, no ale wy skromnie żyjecie, ile ty zarabiasz miesięcznie? I on mówi mi, że, tam, że to nie są duże pieniądze, że na chleb musi wystarczyć, na chleb, na podstawowe produkty takie żywieniowe musi wystarczyć. Ja mówię, no to co cię trzyma tutaj w tej jednostce? Dlaczego nie żyjesz normalnie tak jak ludzie? Bo ja mam broń, ja mam władzę. Więc ten status taki materialny nie ma dla nich żadnych korzyści, przynależenie do tej społeczności afgańskiej. Dla nich jest to pozycja siły. I
no ten status społeczny w tej drabince postrzegania, oni są na topie.
Tak, oni są na topie, natomiast ekonomicznie na pewno nie.
A miałeś taką sytuację, że talibowie chcieli naciągnąć cię na pieniądze, żądali jakiś łapówek?
Na takie rzeczy, na pieniądze i na łapówki nie, bo to nie leży ich w kulturze, natomiast na to, żeby odebrać mi wszystko, to już jak najbardziej. Czyli jak zatrzymali mnie na posterunku, żebym spał u nich w bazie, oczywiście zainteresowanie wszystkim, dosłownie wszystkim, co miałem przy sobie, gdyby nie asertywność, to bez kitu zostawiliby mnie tylko w samej bieliźnie. Także grubo. Oni chcieli wszystko, oni nic nie chcieli mi ukraść, broń Boże, ale oni wszystko chcieli ode mnie otrzymać. Oni chcieli, żebym ja ich obdarował czymkolwiek. Miałem taką sytuację i co się nauczyłem takiego, zrobiłem taki manewr, wjeżdżając do Afganistanu, rejestrowałem wszystko kamerą, która jest zamontowana na mojej kierownicy. I nie zwróciłem na to uwagi, że no może być to źle postrzegane. Pamiętajmy, że jestem w Afganistanie i dojeżdżam do jednego z pierwszych posterunków i ta kamera dalej była i on się pyta, co to jest, a ja szybko tę kamerę położyłem w pozycji horyzontalnej, czyli obiektyw patrzył w kierunku nieba i powiedziałem mu, this is Taliban GPS. Taliban Government GPS, czyli rządowy talibański GPS i oni i pokazałem im palcem, że nie możecie tego ruszyć.
I niebiosa ci sprzyjały.
Oni się tego wystraszyli, bo oni nie wiedzieli, jak wygląda kamera. I oni się tego wystraszyli, okej. I później tego manewru używałem już w całym Afganistanie. Po prostu jak dojeżdżałem do posterunku, kamera w pozycji horyzontalnej, Taliban Government GPS i to wszystko wystarczało.
Jak różni się Afganistan, ten poza utartymi szlakami, przez który przejeżdżałeś, mniej zamieszkany, wiejski, od tego w tych największych miastach?
W miastach zaliczyłbym do nich jeszcze na przykład Ghazni, do takich większych miast. I mówię, że jeszcze ze dwa miasteczka po drodze, czyli około 5-6 miasteczek, są terenami, gdzie, miastami, gdzie są już bloki, są wieżowce. W Kabulu jest jedna galeria handlowa, która ma jedyne ruchome schody w całym Afganistanie i jest wielką atrakcją dla Afgańczyków, bo przyjeżdżają sobie ci, którzy odwiedzają Kabul, robią sobie filmiki i zdjęcia na jedynych ruchomych schodach w całym Afganistanie, więc no ten postęp jakiś tam widać. Natomiast jeśli chodzi o wsie, to wszystko są lepianki. To są lepianki. To jest budulec matki ziemi, czyli to, co mogą sobie pozyskać od natury, to wykorzystują do budowy swoich domów.
Kabul, czyli stolicy Afganistanu, zamieszkiwana jest przez około 4,5 miliona osób. To najbardziej rozwinięte i najnowocześniejsze miasto w całym Afganistanie. Rzeczywiście w tych kontaktach z ludźmi ze stolicy był zupełnie inny feedback na postrzeganie rzeczywistości?
Nie. Uważam, że... Uważam, że najbardziej rozwiniętymi miastami, jeśli chodzi o taki rozwój, może i nawet technologiczny, jest najbardziej rozwiniętym jest Kabul, przepraszam, Kandahar, później jest Herat i na samym końcu jest Kabul, ale to jest w moim odczuciu i jakby na podstawie moich spostrzeżeń. Kabul jest miastem położonym w górach, powyżej 2000 metrów nad poziomem morza, w niecce otoczony jeszcze wyższymi szczytami. Jest takim bardzo zamkniętym miastem. Czy on jest rozwinięty, jeśli ruchome schody są tego wymiarem? No to tak, jeśli chodzi o... Ja w Kandahar widziałem przepiękne osiedle bardzo bogatych, najbogatszych Afgańczyków w tamtym kraju i stamtąd się wywodzi też prezydent i zarządzany jest poniekąd też z Kandahar, zarządzany jest Afganistan. Wszelkie takie spotkania na szczycie odbywają się w Kandahar i stamtąd też wyjeżdżają bardzo duże grupy polityków do Kabulu jako do stolicy Afganistanu, więc pod tym względem tutaj miałbym jakieś inne zdanie niż to, co przytoczyłeś, ale to jeszcze raz, to jest tylko moja opinia.
Na palcach jednej ręki można policzyć w Afganistanie obiekty, które są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Faktycznie, jak na lekarstwo, jest w tym kraju ciekawych miejsc, które można zobaczyć?
Wiesz co, dla nas kulturowo wydaje się, dla mnie przynajmniej, że tych miejsc jest o wiele więcej. Majestatyczne meczety w Herat i to myślę, że one są wpisane na tą listę UNESCO. Przepiękne pozostałości już po meczecie, ale one majestatycznie wyrastają powyżej całego miasta i spoglądają w dół. Przepiękne miejsce. Jest kilka takich obiektów, które naprawdę budzą dla mnie duży podziw. Nie przejechałem północnego Afganistanu, gdzie tam dopiero się dzieje, jeśli chodzi o te miejsca takie bardzo popularne i miejsca, które historycznie mają bardzo duże znaczenie dla tamtego regionu świata.
A czym kierowałeś się właśnie, wyznaczając swoją trasę?
Jeszcze raz, pamiętajmy, że jechałem zimą. Jechałem najlepszą z możliwych dróg w Afganistanie, czyli z tą z zachodu na wschód łączącą, czy ze wschodu na zachód łączącą cztery największe miasta, czyli Herat, Kandahar, Kabul i Jalalabad. Wszystkie inne drogi, gdybym chciał jechać północną częścią, wjechałbym w bardzo wysokie, północną i środkową częścią Afganistanu, wjechałbym w wysokie góry i wjechałbym w bardzo dużą zimę, więc to byłaby bardziej walka taka z warunkami atmosferycznymi niż poznawcza. Dlatego obrałem taką ścieżkę, że pojadę w troszeczkę łagodniejszym klimacie, wjeżdżając do Herat miałem tam około, nie wiem, 15-18 stopni temperatury na plusie. Wjeżdżając już wyżej do Kabulu miałem ujemne temperatury, ale mogłem jeszcze mimo wszystko troszeczkę pozwiedzać i skupić się na tym, po co tam przyjechałem, a nie na walkę z warunkami atmosferycznymi, bo nie taki cel miałem jadąc do Afganistanu.
Środek lokomocji spisał się bez zarzutu?
bez zarzutu, całe szczęście. Chociaż miałem taką jedną sytuację, poniosło mnie. Ja tak trochę lubię żyć na krawędzi, będąc w podróży. Pierwszy numer zrobiłem w ubiegłym roku, będąc w Pakistanie. Miałem nocny zjazd z Karakorum Highway z przełęczy i no kto przejechał z jedną z najniebezpieczniejszych dróg świata, ten pewnie będzie wiedział, o czym mówię. Tam ludzie boją się jeździć w ciągu dnia, a ja rowerem w nocy przy kilkusetmetrowych przepaściach z obsuwającymi się drogami przemierzałem właśnie tą trasę. I w tym roku obiecałem sobie, wjeżdżając do Afganistanu, Paweł, żadnych nocnych przejazdów przez Afganistan. Stary, jesteś w Afganistanie, to nie, ty nie możesz takich numerów robić. No nie pykło mi, bo już pierwszy dzień miałem nocny wjazd do Herat, ale to jeszcze nie miało żadnych konsekwencji. Miało później, jak już wyjechałem na pustynię. Przez 2 dni cieszyłem się piękną pogodą, później wjechałem w bardzo dużą burzę pustynną. Przez 2 dni jechałem, straciłem mnóstwo energii, bo miałem akurat przeciwny wiatr, wiejący tam do, nie wiem, 60 km na godzinę z burzą pustynną, czyli jakby widoczność praktycznie zerowa mi się robiła i miałem jeszcze wjazd na taką przełęcz dosyć wysoką i bardzo chciałem zjechać z tej przełęczy, a była już taka szaruwa i miałem jeszcze do około 60 km do pokonania, więc zdecydowałem się na nocny zjazd i rower mi się rozpędził dosyć solidnie, miałem ponad 40 na godzinę, było już ciemno i wjechałem do Leja po bombie. I wtedy się bardzo mocno pokiereszowałem, musiałem się, wszystkie sakwy mi z roweru spadły. Cały sprzęt pogięty, błotniki, bagażniki pogięte, kurtka podarta, spodnie podarte, krew z łokcia się leje, biodro podarte, które czuję do dziś dnia. Więc no działo się, ale rower spełnił swoją rolę i przejechał jakby bez większych już później problemów.
A pewnie wielu słuchaczy chciałoby się dowiedzieć, co to za rower, na którym przejechałeś Afganistan?
Miałem możliwość zbudowania sobie już roweru takiego spersonalizowanego. Z racji tego, że robię takie rzeczy, jakie robię, no to zgłaszają się do mnie czasami jakieś firmy albo ludzie, którzy chcą mi pomóc w realizacji moich celów i miałem możliwość zbudowania sobie takiego roweru, więc ściągnąłem ramę stalową ze Stanów Zjednoczonych, marka Surly, nie wiem, czy można tutaj mówić o markach, reszta... Nie można?
Jasne, można, bez cenzury, mówiłem na początku.
Bez cenzury, lecimy. Więc budowałem sobie rower pod siebie, tak jak chciałem.
Potem ci wystawię fakturę.
Dobra. To nie ty, tylko producent ramy. Oczywiście. Koła Didier Swift dla odpowiednich obciążeń już po tam 135 kg chyba, bo tyle ja z zestawem całym ważę. Ja plus rower i cały ekwipunek, więc no mocno spersonalizowany rower. I dlaczego stalowa rama? Ano dlatego, że jadąc do tych krajów, aluminium ciężko jest pospawać. Stal spawa się wszędzie, a bardzo dobrze właśnie te kraje Azji Środkowej i Południowej są w tym oni, w takim lepieniu wszystkiego z niczego są świetni, więc stal im nie jest obca i spawanie stali też. No i sposób naprawy, zawsze można, stal można wyprostować, aluminium jak się złamie, to po prostu pęka i koniec. O karbonie nawet nie mówię, bo to jest śmiech dla mnie, wyprawa karbonowa na takie wyjazdy, taki wypadek zakończyłby się po prostu wyprawą.
A ten stan dróg w Afganistanie, dyplomatycznie mówiąc, jest zadowalający?
Absolutnie nie.
Dlatego zapytałem.
Absolutnie nie. Trzeba pamiętać, że właśnie w okolicach w okolicach Kandahar i do samego Kabulu, to jest dystans 500 kilometrów, rozgrywały się największe bitwy talibów i wojsk natowskich. Nie toczono one były w górach, bo nikt nie będzie się po pustyniach i po górach ganiał, bo to nie miało najmniejszego sensu. Wszystko odbywa się w obrębie tam społecznym, gdzie żyją ludzie, czyli przy drogach, no nie oszukujmy się, i przy korytach, przepraszam, przy korytach rzek. Podziurawione są jak szwajcarskie sery. Wiadomo, taktyka wojenna robi spustoszenie, czyli jedzie konwój, zaminujemy drogę, wjeżdża konwój, na końcu konwoju kolejna mina, czyli pierwsze wybuchy, drugi wybuch za konwojem, no i otwiera się ogień i zaczynają się walki i wszystko wokół jest podziurawione i spustoszone i tak samo te drogi, które zostały wysadzone. Przepraszam, które zostały wysadzone przez talibów. One nie były w ogóle naprawiane. Tylko w okolicach Kabulu troszeczkę asfaltu gdzieś tam podłatali, to chyba Chińczycy, bo nie mogli chyba się dostać tam do nich i w tamtym regionie gdzieś położona, może dlatego, że stolica zostało położone trochę asfaltu, tak to stan dróg jest fatalny.
Czyli cała infrastruktura jest w opłakanym stanie.
Nie ma tam jeszcze infrastruktury kolejowej, trzeba sobie o tym powiedzieć. W tej chwili jest budowana kolej przez Afganistan. Jest taki projekt, powstał odnowienia ścieżki jedwabnego szlaku kolejowego, który właśnie wiedzie przez Afganistan, ale ten projekt realizują w 100% w porozumieniu Chiny i Iran. Afganistan jakby tylko jest państwem, które użycza ziemi do tego.
A to prawda, że fauna i flora Afganistanu są bardzo ubogie, co wynika ze specyficznego kontynentalnego i skrajnie suchego klimatu?
Wydaje mi się, że tak.
Jakieś ciekawe zwierzęta widziałeś po drodze?
Nie, ale wiem, że żyją sobie tam gdzieś.
Wiem, że są hieny pręgowane, szakale, koziorożce syberyjskie.
I też występują skorpiony. Przechodzą sobie z Iranu do Afganistanu w tej części pustynnej.
No dobrze, to pochwal się, co dobrego jadłeś podczas swojego 3-tygodniowego pobytu.
Ryż i kurczaki. Ryż i kurczaki, kurczaki i ryż. Musimy i ciecierzyce. Naprawdę, musimy pamiętać o tym, że to nie jest jakaś wyszukana kulinarnie kuchnia.
Są tam jakieś tradycyjne potrawy?
Oni bazują bardzo dużo na baraninie. Baranina jakby występuje u nich w postaci normalnego, tak jak u nas się je wieprzowinę, to tam się je baraninę. I je się bardzo dużo drobiu i bardzo dużo ryżu. Czyli podstawowy taki budulec energetyczny dla człowieka. Pamiętajmy, że to jest biedny kraj. Ja chodząc z Afgańczykami jadałem głównie, no i bakalie. O, bakalie. Jeden z największych producentów na świecie bakali również. Suszone orzechy, dokładnie, włoskie, bardzo dużo suszonych tych rodzynek i to wszystko jest wysyłane przez Pakistan do reszty świata. Niestety furtka Afganistanu na wymiany handlowe z całym światem jest zamknięte, otwarte, ma praktycznie drogi tylko przez Afganistan i Afganistan to bardzo mocno wykorzystuje, zaniżając ceny zakupu, a później tylko po prostu to u siebie przepakują i wysyłają w świat już po swoich rynkowych cenach. Natomiast tak to wygląda, jeszcze wchodząc w tą sferę ekonomiczną, ale jeśli chodzi o tą strefę żywieniową, to głównie jadłem ryż i kurczaki.
Udało ci się spotkać zagranicznych turystów na twojej trasie?
Ani jednego. Nie widziałem ani jednego turysty nie widziałem. Ponad 3 tygodnie, 1,5 tysiąca kilometrów, może trochę więcej. przez cały Afganistan nie spotkałem ani jednego turysty, nikogo z zewnątrz. Z tego co wiem, a wyczytałem, jest wydawanych 6 tysięcy wiz rocznie, 6 tysięcy wiz rocznie na cały Afganistan. Co to jest 6 tysięcy wiz? No załóżmy, że nie wiem, 30%, a może 20% to będą podróżnicy i ludzie, którzy chcą tam wyjechać. Reszta moim zdaniem to są ościenne państwa, które przyjeżdżają tam po to, żeby zrobić jakiś handel. W jaki sposób powymieniać się towarami. Myślę, że większość to jest Pakistan.
A są jakieś restrykcje, jeśli chodzi o sam wjazd do Afganistanu i poruszanie się po tym kraju?
No właśnie,
dla turystów?
No właśnie nie. I tutaj wrócimy do żelaznego listu. No właśnie nie. Powiem ci szczerze, że wyjeżdżając z Iranu do Afganistanu miałem o wiele więcej kontroli niż już po tej stronie afgańskiej. Miałem chyba z Iranu, jak wyjeżdżałem, miałem chyba na tej granicy z 5, może 6 checkpointów takich i od jednej bramki do drugiej, od jednej kontroli do drugiej, od pieczątki do pieczątki. Natomiast w Afganistanie wszedłem tylko do jednego takiego malutkiego budyneczku i wbito mi pieczątkę na kartkę, chociaż mam wizę w paszporcie, mam wklejoną, to nie dostałem pieczątki do paszportu, tylko dostałem karteczkę z pieczątką Afganistanu i cyk, i znalazłem się w Afganistanie. Ale to jest jedna strona medalu. Uważam, że i to jest taka rada dla każdego, który wybiera się do Afganistanu, żeby wjechał do takiego departamentu talibów w każdym dużym mieście, czyli w Herat, w Kandahar, w Kabul i w Jalalabad prawdopodobnie też znajdzie taki departament i poprosi o taki żelazny list polecający na podróżowanie. Ja takich listów mam 3 z 3 dystryktów: Herat, Kandahar i Kabul. Ano dlatego, że się przemieszczałem. Generalnie powinienem tam co kilkadziesiąt kilometrów prosić o taki nowy dokument, ale pomyślałem sobie, stary, no to jest strata czasu. Te najważniejsze urzędowe papierki i pieczątki mam, więc jest okej. I faktycznie taki list zabezpieczał mnie na tyle, że podczas kontroli talibańskiej, talibów, nie musiałem bardzo często wyciągać paszportu. Tylko wyciągałem ten list z kieszeni, pokazywałem im, oni widzieli, większość z nich nie czytała, ale widzieli pieczątkę taliba, aha, dobra, jest rządowa nasza pieczątka, okej, możesz jechać. To, co tam jest napisane, jest nieważne, ważne, że jest pieczątka od naszych szefów z góry. Część oczywiście czytała i część oczywiście prosiła też o paszport, nie dlatego, żeby sobie przeczytać, tylko zobaczyć, jak wygląda paszport obcokrajowca. O, i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na przykład. A niektórzy robili zdjęcia paszportów po to, żeby wprowadzić do jakiejś bazy swoich szefów, gdzie wysyłali, bo nie wiedzieli, co mają zrobić z takim gościem, którego widzą pierwszy raz w życiu, że ktoś na rowerze jedzie przez Afganistan, o co tutaj chodzi. No i wysyłali wtedy zdjęcie do swojego szefa, 10 telefonów wykonanych w międzyczasie i możliwość podróżowania dalej. Natomiast ten żelazny list jest bardzo ważny i polecam go każdemu, kto będzie wjeżdżał do Afganistanu. Powinien się w taki list zaopatrzyć i powinien poszukać takiego biura, żeby czuć się jednak bezpieczniej. Bo można podróżować bez, ale wtedy mogą się mnożyć jakieś konsekwencje tego dodatkowych kontroli i bardziej wnikliwych przesłuchań.
A jak najkorzystniej dostać się z Polski do Afganistanu?
Ja leciałem przez Teheran z Polski.
Czyli przez stolicę Iranu.
Przez stolicę Iranu. Są bezpośrednie loty do... To znaczy nie bezpośrednio. Oczywiście można wylądować w Kabulu. Dla mnie celem było to, żeby przekroczyć dwie granice. Przekroczyć granicę Iranu z Afganistanem i przekroczyć granicę Afganistanu z Pakistanem, co zrobiłem. Celem było przejechanie rowerem, więc dlatego poleciałem przez Teheran, leciałem z Polski do Turcji, z Turcji do Iranu i z Iranu już rowerem. Jednak można, tak jak mówię, można lecieć do Kabulu chociaż nie chciałbym lądować w Afganistanie samolotem. Nie wiem dlaczego, pewnie jest bezpiecznie, ale gdzieś tam w głowie sobie myślę sobie, a może niekoniecznie. No, oglądałem się filmów, jak Amerykanie wylatywali z Kabulu. Niektórzy mówią, że uciekali, fakt, może to była też po troszu ucieczka, ale te obrazy nie zapisały mi się dobrze w pamięci.
Oglądałaś dużo filmów związanych z Afganistanem?
Musiałem się przygotować. Czy aż tak dużo, to może nie.
Ale potwierdza się to, co widzimy na ekranie?
Tak, tak.
No to na deser zostawiamy sobie historię doktora Paszto.
O, bardzo ciekawa historia. Całkiem przypadkiem to wszystko się rozegrało. Jadąc, z reguły noclegi znajdowałem, jadąc po prostu drogą. Zatrzymywali się Afgańczycy i pytali się, dokąd jedziesz, czy masz nocleg. No i tak zawsze badawczo podchodziłem do tematu. Zawsze nawiązywałem taki kontakt, najpierw bardzo luźny i sprawdzałem, kto kim jest i jaką ma pozycję i gdzie mnie zaprasza i w jakie warunki, bo robiłem wywiad, a jakby nigdy nie potwierdzałem, że okej, przyjadę do ciebie albo jadę do ciebie. Ale miałem taką sytuację, że zatrzymał się taki pan doktor w jednej z miejscowości i zaprosił mnie na nocleg do szpitala. I oczywiście zgodziłem się. Po dłuższej rozmowie, po spędzonej nocy w tym szpitalu, udałem się w dalszą drogę i tak sobie pomyślałem, a może jeszcze jakiś tam szpital zahaczy w jakiejś miejscowości, bo to było całkiem dobre rozwiązanie, bo mogłem, chociaż zimny, bo zimny, ale mogłem sobie wziąć prysznic. I przejeżdżałem przez takie malutkie miasteczko i patrzę, że taki ładny hospital. I tak sobie myślę, kurde, jest taka godzina, już zaraz będę szukał noclegu, a może tutaj zapukam do drzwi i zapytam się, czy jest jakaś możliwość, żeby kawałek podłogi dostać. I faktycznie zapukałem i zapytałem się o kawałek podłogi, przyleciało dwóch lekarzy i powiedzieli, że nie mogę sobie spać gdzie chcę, ale oczywiście ja będę spał w tym szpitalu i zapraszają mnie serdecznie. I poznałem dyrektora, młodego 40-letniego dyrektora i lekarza w jednej osobie, doktora Paszto. Niesamowity człowiek. Spędziliśmy cały wieczór przy herbacie i przy jakichś ciastkach, rozmawiając o życiu, rozmawiając o świecie. Bardzo mądry człowiek, z bardzo dużą wiedzą. I powiedział: Paweł, zrób mi proszę tą przyjemność i zostań jeszcze gościem na jeden dzień, spędźmy razem jeden dzień. W ogóle nie miałem tego w planie, ale tak mówię, wiesz co, ja to sobie przemyślę. I tak sobie skalkulowałem, policzyłem dni i tak myślę, no dobra, no ale to mogę sobie urwać z Kabulu jeszcze jeden dzień, taki bardziej wolę poznać tą prowincję niż te wielkie miasta, bo one nigdy mnie tak nie rajcują. A chociaż zobaczę, jaka będzie tutaj ta relacja, tym bardziej, że bardzo dobrze nam się rozmawiało, chyba do drugiej w nocy piłowaliśmy tematy. No i powiedziałem mu, okej, zostanę. No i tego drugiego dnia opowiedział mi historię swojego życia, bardzo trudną, jako to jest. On w tej chwili ma 40 lat. Ma za sobą już kilka tysięcy operacji zrobionych na ludziach, więc w czasie wojny wieczorem przyjeżdżali talibowie, pakowali go na samochód, na jeepa i wywozili go w góry i w jakichś jaskiniach i w lepiankach, przy świeczkach, przy latarkach telefonów z karabinem wymierzonym, by go w siebie operował talibów pod rygorem, jeśli on umrze, to ty też umrzesz. I w zależności od potrzeby, to była jedna albo kilka operacji w ciągu nocy. Nad ranem wywozili go z powrotem do jego szpitala, żeby mógł normalnie funkcjonować, no ale nie mógł, bo przyjeżdżało po niego wojsko NATO i państwowe jednostki, czyli przeciwnicy talibów, i kazali mu jechać do innego szpitala i operować tą drugą stronę. I tak ten człowiek funkcjonował przez kilka lat w ogromnym stresie. No i był taki moment tych wszystkich walk, że pod Jalalabad się bardzo dużo działo i państwo zabrało go właśnie w takiej eskorcie. Było bardzo duże zapotrzebowanie na lekarzy, chirurgów. I zabrali go do Jalalabad, jechało ich 9, w wysokich górach wpadli w zasadzkę talibów, z tych 9 przeżyło tylko 2, on i jeszcze jeden ochroniarz, lekarze zostali zabici, on został postrzelony jeszcze w rękę i no i takie historie są w każdym domu. Bardzo się cieszę, że poznałem tego człowieka i bardzo się cieszę, że mogłem usłyszeć tą historię, bo ona jakby pokazuje to, że w każdej rodzinie, tak jak on mi powiedział później, w każdej rodzinie są takie historie, w każdym domu wojna, do każdego domu wojna zawitała. On w dodatku no, był na tej pierwszej linii też, może nie frontu, ze świszczącymi kulami, ale z konsekwencjami tych kul, które raniły i zabijały ludzi.
Już na chłodno z perspektywy twojego pobytu w tym kraju, jaki ty masz stosunek do opinii, że Afganistan uznawany jest za jedno z najniebezpieczniejszych państw na świecie?
Ja troszeczkę zmienię odpowiedź i zadam sam sobie pytanie. Czy wróciłbym do Afganistanu w tej chwili? Nie. Nie wróciłbym. Ktoś inny może powiedzieć, ale ja byłem w Afganistanie, prawda? Przejechałem Afganistan. Okej, można przejechać Afganistan samochodem i wysiąść 3 razy gdzieś w bezpiecznej strefie takiej buforowej i też będzie dobrze i powie, że przejechał, albo polecieć sobie do Kabulu i wynająć sobie przewodnika, który obwiezie cię, pokaże ci targi, rynki, okej, ja to też widziałem wszystko i powie, że był w Afganistanie. Jadąc rowerem przez te kilka tygodni, to jest zupełnie inna podróż. Ja napisałem i mówię o tym też, że tam się jest w ciągłej ekspozycji, tam nie ma się zagrama prywatności i jestem sam ze wszystkim, muszę sobie poradzić sam i wszystkie czynniki zewnętrzne, pogodowe, chociaż tego się nie obawiam, ale te czynniki ludzkie oddziaływują od razu. Bez dwóch zdań. Tutaj nie ma szyby między mną, ani nie ma stalowych drzwi, ani nie ma żadnego przewodnika, który powie stop, stary, nie zbliżaj się do niego, albo dajmy mu spokój. No więc tak.
Jesteś zdany sam na siebie.
Jestem zdany sam na siebie i dlatego ja, jeśli miałbym powiedzieć słuchaczom, Czy mogą jechać do Afganistanu? W tej chwili jeszcze tak mi się wydaje. Ja to zrobiłem, więc inni też mogą próbować, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, ale to jest mój punkt widzenia, jakby ja wypowiadam się za siebie. Nie może polecieć tam, ani pojechać tam ktoś, kto jeździł tylko po Bałkanach albo po Europie. Nie może pojechać tam ktoś, kto nie poznał kultury islamu i nie wie, jak się zachowywać w odpowiednich miejscach i co robić albo czego nie robić. U mnie to był proces taki długotrwały. Ja się po prostu tego uczyłem. Ja, musimy pamiętać też, to znaczy ja o tym pamiętam, że ja z Polski dojechałem do granicy z Afganistanem, dojechałem do Pakistanu na rowerze. Czyli wszystkie te kraje, które oddalają się od Europy, mam przejechane i jakby tą terminologią wysokogórską zdobywałem aklimatyzację bardzo powoli, czyli uczyłem się tego całego procesu funkcjonowania tych ludzi bardzo powoli. Przechodziłem od jednego kraju do drugiego. Zaczynało się to może, nie wiem, w Bułgarii, później Turcja, wschód Turcji, bo to trzeba też jakby rozgraniczyć. Turcja zachodnia od Turcji wschodniej już się bardzo dużo różni. Iran to już jest kolejny przeskok, którego też trzeba było się nauczyć. Jest o wiele łagodniejszy od Pakistanu. Pakistan jest już bardzo trudnym dla nas krajem, prawda? Jeśli chcemy tam solo podróżować i funkcjonować, to już jest bardzo wysoki poziom. A Afganistan... Ja mówię, że Pakistan dla nas to jest inna planeta, a Afganistan to jest inna galaktyka. I ja się do tej galaktyki wybrałem i przeżyłem, wyjechałem. I uważam, że jeśli ktoś chce pojechać, to powinien jakoś tak po troszeczku sobie to dozować.
Ale trzeba z pewnością porządnie odrobić to zadanie domowe i przygotować się solidnie na taką wyprawę.
Trzeba przede wszystkim, jeśli ktoś chce jechać solo i chce jechać w takim formacie jak ja, musi bardzo dużo w głowie przerobić przed wyjazdem, przygotować się na wszelkie ewentualności. Ja robię treningi wizualizacyjne, mentalne. Jako człowiek, który kiedyś uprawiał sport, nauczyłem się tego, wkręcam sobie filmy do głowy i albo jakieś problemy i je rozwiązuję przed każdym wyjazdem, przed każdą ekspedycją, przed każdą wyprawą. Jeśli wiem, że będę jechał w warunkach mocno zimowych i będzie po minus 20, no to muszę sobie dołożyć, że w głowie, że będzie minus 40, spadnie śnieg i będzie noc i będę miał ewakuację i do tego jeszcze przyjdzie huragan, jakiś bardzo silny wiatr. I muszę sobie z tym problemem poradzić, więc jeśli się to nie wydarzy, albo wydarzy się tylko minus 25 i troszeczkę powieje, to jestem na to całkowicie przygotowany. To jakby przytoczyłem, jeśli chodzi o tą sferę górską, ale tak samo jest i z tą strefą zmiany kulturowości i obyczajowości. Na to musimy się przygotować i do tego trzeba wiedzieć, jak się zachowywać i co robić w danym momencie.
Gdyby słuchacze mieli jeszcze jakieś pytania do ciebie, gdzie cię można znaleźć w sieci?
W sieci można mnie znaleźć oczywiście w takich podstawowych mediach jak Instagram i tutaj mocno jakby staram się być aktywnym i zapisuję swoje wyprawy jako Paweł Podkreśnik Małaszko, Malaszko bez polskich znaków oraz na Facebooku Paweł Małaszko Wyprawy Rowerowe. I to są te dwie strony, które są w tej chwili aktywne i on na nich będzie zapisywany cały materiał z mojej kolejnej ekspedycji i na której zapisane są te minione. Zapraszam również wszystkich tych, którzy mają ochotę odnaleźć mnie na Facebooku, na YouTubie. Nie jestem youtuberem, ale mam jakiś tam taki malutki kanalik, gdzie staram się publikować swoje materiały. Ciężko mi się zmobilizować do zamknięcia tematu Afganistanu. On tak gdzieś mi w głowie ciąży. Wypuściłem kilka odcinków i nie mogę się zmobilizować do tego, żeby ten Afganistan dociągnąć filmowo do końca, więc jeśli ktoś chciałby mi pomóc, to zapraszam serdecznie do jakiejkolwiek tam współpracy i w klejeniu tych filmów i próbie publikacji ich na szerszym paśmie YouTube.
Paweł Małaszko, który przejechał z zachodu na wschód Afganistan, był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata. Dziękuję ci za wizytę.
I ja dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i polecam wysłuchania całego podcastu i nie tylko mojego odcinka.
Wszystkiego dobrego, zapraszamy na wysłuchanie wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube. Zapraszamy na stronę Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. Tam pewnie Paweł podrzuci swoje ciekawe fotografie z wizyty z Afganistanu. Dziękujemy za dziś, zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Andrzej Gliniak.